Teresa Drozda jest dziennikarką, specjalistką od piosenek literackich, między innymi redagowała dzieła niemal wszystkie Jeremiego Przybory, prowadzi audycje i gawędy poświęcone twórczości mistrzów słowa, pisze piosenki także dla czesko-polskiej artystki Doroty Barowej, prowadzi fanpage Czeski Kołsek, a 2 lata temu miała szansę być na 3-miesięcznym stypendium w Czechach i o Pradze wie naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Bardzo się cieszę, że mogę Państwu trochę opowiedzieć o jednym z moich najbardziej ukochanych miast na świecie, bo Czechy w ogóle, a Praga w szczególe, to są takie miejsca na ziemi, do których wracam już od wielu, wielu lat. Uwielbiam tam wracać, bardzo dobrze się tam czuję. No i myślę, że po tych naprawdę dziesiątkach spacerów po Pradze i dziesiątkach wypraw do Republiki Czeskiej, no mogę już z pewną odpowiedzialnością odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego, kiedy się do Pragi wybierać, co zobaczyć, na co się przygotować, ile zabrać ze sobą pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No i krótko spróbuję Państwu o tym opowiedzieć. Niewiele brakowało, a opowiadałabym Państwu to wszystko stojąc na staromiejskim rynku. No ale niestety jestem pod Warszawą w swoim ogrodzie i tutaj próbuję sobie tę Pragę wyobrazić. Kiedy się do Pragi wybrać najlepiej? Jeśli chcieliby Państwo uniknąć ogromnego ruchu turystów, to nie ma takiego terminu. Praga jest pełna turystów właściwie przez 12 miesięcy w roku, choć oczywiście są takie momenty, kiedy tych turystów jest trochę mniej. To jest wczesna wiosna, marzec, kwiecień, kiedy jest już stosunkowo ciepło, bo Praga jednak leży no, kilkaset kilometrów na południe, choćby od Warszawy. Drugi idealny czas to październik i listopad, bo wtedy też odrobinę ten ruch turystyczny zamiera. Oczywiście styczeń i luty to też są dobre miesiące, bo też wtedy ten ruch turystyczny jest trochę mniejszy, no ale tutaj z kolei dużo mniej przyjemnie się spaceruje czy łazi, no bo pogoda nie zawsze musi sprzyjać. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować do zwiedzania Pragi? No to wszystko zależy od tego, po pierwsze, na co mamy ochotę, czego sobie życzymy, jak sobie to wszystko wyobrażamy, no i ile dni tak naprawdę w Pradze spędzimy. Bo jeśli jedziemy tylko na weekend, na 1 czy na 2 dni, to myślę, że nie ma sensu się jakoś specjalnie przygotowywać i nie ma sensu sobie tworzyć jakiejś bardzo rozbudowanej marszruty, że trzeba koniecznie zobaczyć zamek, że trzeba koniecznie zobaczyć Muzeum Narodowe, czy jakiekolwiek inne zabytki. Raczej polecałabym takie bardzo swobodne łażenie. Po czesku to się mówi tulani. Takie po prostu chodzenie po mieście trochę bez celu. Oczywiście można sobie jakąś marszrutę taką nieoczywistą wyznaczyć, czyli na przykład przypomnieć sobie jakiś ulubiony film, w którym Praga występuje. No nie wiem, przychodzą mi do głowy Samotni, fantastyczny film z przełomu wieków między 20 a 21, w którym Praga jest obecna. No i to jest taki film, który był strasznie ważny dla, myślę, pewnego pokolenia, dla mojego na przykład pokolenia czechofilów i to jest taki film, śladami którego można po Pradze pochodzić. Można pochodzić po Pradze śladami Gotlandu Mariusza Szczygła, bo rzeczywiście Gotland można potraktować, zanim ukaże się ten właściwy przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła, jako rodzaj przewodnika po Pradze. Można po Pradze chodzić śladami rzeźb Dawida Czernego, o nim też bardzo, bardzo dużo pisze Mariusz Szczygieł i to jest, myślę, całkiem fajny pomysł, dlatego że te rzeźby są rozrzucone po centrum Pragi, a czasem też trochę poza centrum. To po pierwsze, a po drugie one są naprawdę szalenie atrakcyjne i do tego, żeby zrobić sobie przy nich selfie, do tego, żeby je po prostu sfotografować. Tak, na pewno poruszanie się śladami Dawida Czernego po Pradze jest całkiem niezłym pomysłem. Czy Praga może rozczarować? No, każde miasto może rozczarować. To po prostu zależy od tego, na co się nastawiamy, czego się spodziewamy i czego sobie życzymy.
Praga jest uważana za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy. Corocznie odwiedzają ją rzesze turystów. No w tym roku wiadomo, może być inaczej, ale wciąż w Pradze mieści się ponad 20 muzeów i prawie 100 galerii i są inne fantastyczne miejsca, nawet jeżeli nie chcemy chodzić po galeriach, to mamy gdzie pójść i co zobaczyć. Wypytuję dziś Teresę Drozdę, która ze względów zawodowych i z zamiłowania. W Pradze była już wiele razy. Jak można tam spędzić czas idealny? Jakie są oczywiste i nieoczywiste atrakcje turystyczne?
Oczywiste i nieoczywiste atrakcje turystyczne, no to też jest dosyć trudny temat, bo naturalnie oczywistym jest zamek i wycieczka na zamek jest naprawdę wielkim przeżyciem, ponieważ zamek nie jest tylko zamkiem. Do tego zamku praskiego, czyli na Hradczany, jedzie się albo tramwajem, albo wchodzi się po takich bardzo, bardzo wysokich schodach, to zależy od której strony chcemy się dostać. Zawsze trzeba swoje odstać w kolejce, ponieważ żeby wejść na ten teren, trzeba po prostu przejść przez kontrolę, bo to jest ciągle miejsce, które jest także siedzibą prezydenta Republiki Czeskiej, więc tam nie można sobie wejść tak po prostu. Natomiast, żeby wejść na sam teren zamku na Hradczanach, nie potrzeba kupować biletu. Bilet trzeba kupić wtedy, kiedy chce się zwiedzić, nie wiem, Złotą Uliczkę, wtedy, kiedy się chce wejść do kościoła czy do muzeów, które są tam na tym terenie rozmieszczone. Natomiast, żeby się tak po prostu tylko tamtędy przejść, trzeba odstać swoje w kolejce, natomiast biletu kupować nie trzeba i na pewno warto to zrobić, ale nie sądzę, żeby to była najważniejsza rzecz, jaką w Pradze trzeba zrobić. Drugim takim oczywistym miejscem jest naturalnie Most Karola. I jeśli pojadą Państwo do Pragi w czasie takim czysto turystycznym, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień, to na Most Karola ciężko będzie się Wam dostać i przez niego przecisnąć. Natomiast można próbować to zrobić albo bardzo, bardzo późnym wieczorem, albo bardzo, bardzo wcześnie rano. Tak, wtedy naprawdę to wszystko wygląda fenomenalnie. No albo w te inne, mniej turystyczne miejsca. Wtedy rzeczywiście przez Most Karola da się przejść. Czy to jest taka wielka atrakcja? No pięknie można spojrzeć na Pragę, zwłaszcza na Wełtawę, na mosty na Wełtawie, ale chyba dużo ciekawsze jest spojrzenie na Most Karola z jakiegoś innego mostu i na przykład zobaczenie z góry tego mrowia ludzi, którzy po tym moście przechodzą. Z takich, powiedziałabym, odrobinę mniej oczywistych miejsc poleciłabym Państwu po pierwsze Wzgórze Letna. O nim pisał Mariusz Szczygieł też w Gotlandzie. To jest to miejsce, gdzie kiedyś stał ten największy na świecie pomnik Stalina. I to jest takie miejsce, park otwarte absolutnie dla wszystkich, bardzo łatwo dostępne, z którego można spojrzeć na Pragę z góry. I to jest naprawdę piękny, piękny widok. I drugim takim miejscem, również turystycznym, ale trochę mniej mam wrażenie turystycznym, jest Wyszehrad. To jest też takie wzgórze, które się rozciąga nad Pragą. Tam się też mieści na przykład cmentarz, który można by porównać do warszawskich Powązek, taki cmentarz zasłużonych Czechów. Przy czym myślę, że dla ludzi, którzy nie znają historii Czech na wyrywki, spacer po tym cmentarzu nie będzie żadną atrakcją, ponieważ no, nic nam nie będą mówić nazwiska ludzi, którzy na nim leżą. Natomiast wokół Wyszehradu jest też mur i po tym murze można się przejść, także patrząc na Pragę z góry. I to jest taki naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, niezbyt długi spacer i właściwie też pozostajemy ciągle w centrum Pragi, a możemy sobie na nią spojrzeć z bardzo różnych punktów widzenia. Taką kolejną atrakcją, nie wiem, czy oczywistą, czy nieoczywistą, turystyczną, jest Żižkowska wieża telewizyjna. Na niej także znajdują się takie niemowlaki Dawida Czernego, bardzo jego słynna instalacja. I na tę wieżę można wjechać. Co prawda wjeżdżamy tylko 60 parę metrów nad poziom Pragi, ale sama ta wieża jest dosyć interesująca w sensie architektonicznym. Sama historia tej wieży jest też dość interesująca. Ona stoi na starym żydowskim cmentarzu. Jakieś resztki tego cmentarza są również pod tą wieżą. To jest też takie miejsce, z którego bardzo przyjemny widok na Pragę się rozciąga. Tylko uwaga, żeby wjechać na Żižkowską wieżę telewizyjną, to już trzeba zapłacić i to wcale nie tak bardzo małe pieniądze.
Wszyscy wiemy, że Praga, tak jak zresztą całe Czechy, znana jest z knedli, czyli ciasta na bazie ziemniaków albo mąki pszennej, które najczęściej podaje się z mięsnym gulaszem. Jakie jednak są inne radości kulinarne, podpowiada Teresa Drozda.
Czechy i Praga słyną z tego, że jest tam cała masa gospód i takich miejsc, w których można coś przyjemnego zjeść. Po pierwsze, oczywiście odradzam jedzenie, nie wiem, na rynku staromiejskim albo w takim ścisłym centrum Pragi, na Wacławskim Namiestii, albo w takich miejscach, gdzie naprawdę już właściwie trudno usłyszeć język czeski, gdzie są niemal wyłącznie turyści. Gospody w takich miejscach radzę omijać, nie dlatego, że tam państwa strują w żadnym wypadku. Raczej dlatego, że po pierwsze tam są sporo wyższe ceny, po drugie, że to są właśnie takie miejsca czysto turystyczne i no niczego ciekawego tam nie doświadczymy. Ja nie jestem wielką fanką czeskiej kuchni. To jest kuchnia prawie bez zieleniny, bez surówek. To jest kuchnia bardzo mięsna, dosyć tłusta. Natomiast jest kilka takich potraw, które dostać można niemal wyłącznie w Czeskiej Republice i których jestem wielką fanką. To są raczej, powiedziałabym, takie dodatki do piwa, na przykład nakładany hermelin. To jest ser pleśniowy, który przez kilka dni moczy się w oliwie z różnymi przyprawami i on trochę musi zmięknąć, trochę się musi rozlewać, ale nie za bardzo, nie może być zbyt przełożony. No i ten nakładany hermelin można sobie zamówić prawie w każdej gospodzie jako taki super dodatek podczas długiej siadówki do piwa czy innych trunków, jakie się w gospodzie podaje. No piwo jest także czymś absolutnie oczywistym. Gatunków tego piwa jest mnóstwo i to, o co będą państwa pytać kelnerzy, to czy chcecie dziesiątkę, jedenastkę czy dwunastkę. To są takie oznaczenia piwa mówiące o jego mocy, więc dziesiątka jest najsłabsza, dwunastka najmocniejsza, ale oczywiście jest też coraz więcej gospód czy knajp, w których jest mnóstwo takiego piwa rzemieślniczego, jak to się u nas mówi. Różne smaki, różne kolory. Tutaj zachęcam naprawdę do eksperymentów. Obok nakładanego hermelina do piwa można sobie jeszcze zamówić utopęca, można jeszcze zamówić tlaczenki. Nakładany hermelin to ser, a te pozostałe to już są takie mięsne dodatki. Może być też praska szynka. No to są takie rzeczy, które po prostu się do piwa zamawia i to w każdej szanującej się gospodarce powinni państwu podać. Inna sprawa, jakiej to będzie jakości i czy na przykład po zjedzeniu dobrego nakładanego hermelina zakochacie się w tym serze, czy też wtedy, kiedy traficie na trochę gorszy, gorzej nałożony, zniechęcicie się raz na zawsze. No tutaj potrzeba trochę szczęścia albo dobrego przewodnika, który powie, tu warto, a tu nie warto. A co jeść w Pradze, jeśli nie jest się fanem czeskiej kuchni? Jeśli jecie państwo mięso, no to proszę szukać w karcie czegoś, co się nazywa żizek. To jest po prostu kotlet. Albo to będzie po prostu, nie wiem, jakaś pierś z kurczaka i to będzie kurzecy żizek na przykład. Albo to będzie jakieś inne mięso. Natomiast żizek to jest taki kotlet, który najbardziej przypomina nam po prostu naszego schabowego. Jeśli chodzi o jedzenie dla wegetarian, no to oczywiście smażony syr jest na pierwszym miejscu i zawsze warto go spróbować, bo to też takie sztandarowe czeskie danie. Ale jednak polecałabym wtedy poszukać być może jakiejś wietnamskiej, tajskiej albo chińskiej kuchni, ponieważ barów i restauracji takich właśnie jest w Pradze naprawdę mnóstwo i one są bardzo dobrej jakości i tam można bardzo bezpiecznie, bardzo smacznie, tanio i sycie zjeść. I jeśli ktoś nie przepada za czeską, ciężką, mięsną bardzo kuchnią, to jest to znakomita, naprawdę znakomita alternatywa.
W podróżach, także tych do Pragi, dobre rady zawsze się przydadzą, o czym doskonale wie dziennikarka i autorka portalu strefapiosenki.pl Teresa Drozda.
Gdyby wybierali się państwo do Pragi na dłużej niż 2 czy 3 dni, to na pewno warto sprawdzić po pierwsze, co można zobaczyć, jakie są do obejrzenia wystawy, choćby na Zamku Królewskim albo w Muzeum Narodowym. Jeszcze co dosyć istotne i ciekawe, kiedy się kupuje bilet do Muzeum Narodowego, to jest bilet, który uprawnia nas przez 2 albo 3 dni, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, do tego, żeby odwiedzić jeszcze w kilka innych chwili Muzeum Narodowego, Warszawskiego, które są rozrzucone po całej Pradze i wtedy można sobie wybrać, czy interesuje nas, nie wiem, Muzeum Muzyki, czy jakiekolwiek inne i tam także zajść. Nie trzeba przecież oczywiście odwiedzać wszystkich 7. Natomiast samo Muzeum Narodowe stojące u szczytu Wacławskiego Namiestu, tuż przy dworcu głównym, warto na pewno odwiedzić, bo to piękny, historyczny budynek. Jest w nim zawsze jakaś ciekawa wystawa do zobaczenia i tu niepotrzebna nam jest znajomość języka czeskiego, ponieważ oczywiście wszystkie opisy są także po angielsku i bez problemu po angielsku w Muzeum Narodowym i w bardzo wielu innych placówkach kulturalnych w Pradze można się porozumieć. Ale gdyby Państwo mieli ochotę na coś bardziej, ja wiem, hardkorowego albo coś jeszcze bardziej kulturalnego, no to oczywiście po pierwsze warto sprawdzić repertuar Teatru Narodowego w Pradze, ponieważ tenże teatr, tak jak każda szanująca się scena w europejskiej metropolii, ma spektakle, które mają napisy po angielsku dla właśnie cudzoziemców i można szukać takich spektakli. One są oczywiście specjalnie zaznaczone w repertuarze, ale Teatr Narodowy w Pradze to także scena baletowa i scena operowa. I tutaj, jeśli jesteśmy fanami, znawcami, wielbicielami tych gatunków sztuki, no to też znajomość języka czeskiego nie jest nam kompletnie do niczego potrzebna. I spokojnie na jakąś klasyczną operę czy na spektakl baletowy można się wybrać. Trzeba pamiętać, że scena Teatru Narodowego jest też rozrzucona po całej Pradze. Tych scen jest kilka. Też trzeba zwrócić uwagę na to, w którym dokładnie miejscu, w którym dokładnie budynku odbywa się wybrane przez nas przedstawienie. Przy okazji wtedy można odwiedzić Szwandlowo Diwadlo, czyli teatr, w którym był na przykład kręcony Amadeusz. Ale jeśli szukaliby Państwo atrakcji, które nie są związane z tą tak zwaną sztuką wysoką, to w bardzo wielu pubach, barach jest też scena i można zupełnie przypadkiem, pijąc piwo, trafić na koncert, tylko trzeba wtedy pamiętać, że na pewno będą od nas wymagali tego, żeby jakoś za ten koncert zapłacić. Czy to będzie dobrowolna wrzutka do kapelusza, czy jakaś ustalona kwota, ale na pewno warto zostać i posłuchać i zobaczyć, bo można trafić na przykład na zespół, który w centrum Pragi gra nagle ludowe polskie piosenki. Mnie się to kiedyś zdarzyło.
Warto pomarzyć o Pradze, nawet jeżeli już tam raz byliśmy, to kolejny raz i kolejny raz może być kolejnym odkryciem. Teresa Drozda do Pragi wraca regularnie, jest autorką niezliczonych publikowanych rozmów z czeskimi artystami, piosenkarzami, filmowcami, aktorami, pisarzami. Dlatego podpytuję, na co się nastawić, tak żeby było optymalnie.
Kiedy jeździłam do Pragi na samym początku, to miałam w planie jeden albo dwa jakieś koncerty, no bo na ogół jednak na te koncerty jeździłam, a poza tym po prostu poddawałam się temu, co się wokół mnie działo. Dużo łaziłam, starałam się trochę to miasto poznać, ale też te moje pobyty na ogół trwały dłużej niż 2 albo 3 dni. Ja sobie mogłam pozwolić na pobyt w Pradze 2-, 3- czy 4-tygodniowy, no i wtedy też zupełnie inaczej zaczyna człowiek myśleć o tym, co go może jeszcze w mieście spotkać. Jak powiedziałam, wszystko zależy od tego, na co się ma ochotę. Praga jest po prostu piękna. Można łażąc po niej naprawdę schodzić buty, zedrzeć podeszwy. Trzeba podnosić głowę, bo kamienice są przepiękne, ale trzeba też patrzeć pod nogi, bo w Pradze jest bardzo mało terenów zielonych i nie wszystkim właścicielom psów na przykład zdarza się po nich sprzątać, więc nie jest to też takie strasznie trudne, żeby wdepnąć w jakąś niespodziankę, więc oczy trzeba mieć dookoła głowy i na dole, i na górze. Z takich czysto praktycznych rzeczy, które mogę Państwu podpowiedzieć, to pierwsza rzecz po przyjechaniu do Pragi, zostawić samochód w jakimś bezpiecznym miejscu, jeśli przyjechaliśmy samochodem, a parkowanie w Pradze to jest osobny temat i nie jest to teraz czas i miejsce, żeby tłumaczyć, jak ciężko jest w Pradze zaparkować, więc oczywiście dużo lepiej jest przyjechać, nie wiem, pociągiem czy autokarem. I pierwsze co, to warto sobie kupić bilet taki 72-godzinny. On kosztuje 310 koron, to jest około 50 zł i wtedy bez żadnego problemu możemy jeździć wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, jakie w Pradze są, czyli tramwajami, autobusami i metrem. To wtedy można naprawdę przejeżdżać po jednym przystanku, po dwa przystanki i się kompletnie niczym nie przejmować. Komunikacja w Pradze jest zorganizowana w sposób doskonały, nawet o godzinie 23:00, 24:00 najpopularniejsze linie tramwajowe, takie dzienne, jeszcze wtedy jeżdżą i jeżdżą co 10 minut, a później te linie nocne jeżdżą najrzadziej co pół godziny, więc naprawdę poruszanie się po Pradze i w nocy, i w ciągu dnia komunikacją miejską nie nastręcza żadnych, ale to naprawdę żadnych trudności, więc ten 72-godzinny bilet, który działa i na nocną, i na dzienną komunikację, jest naprawdę znakomitym rozwiązaniem. Jeśli idzie o Czechów, czy też o, nie wiem, kelnerów albo o sprzedawców. Tutaj bardzo różne rzeczy słyszałam. Mnie nigdy nic nieprzyjemnego ze strony Czechów nie spotkało. Wręcz przeciwnie, zawsze mogłam liczyć na pomoc. Bez problemu można się dogadać po angielsku, gdyby była potrzebna jakaś pomoc i jakieś wsparcie. A poza tym obowiązują takie zasady jak wszędzie, no czyli, no nie wiem, w knajpie należy zostawić jakiś napiwek. Oczywiście wszyscy chętniej przyjmują płatności w gotówce niż kartą, ale płacąc kartą też można zostawić napiwek. Są takie miejsca, w których w Pradze kartą zapłacić się nie da i to warto wiedzieć. Warto zawsze sprawdzić, spojrzeć i zapytać, zwłaszcza kiedy rozsiadamy się, nie wiem, na obiad czy na no, jakieś takie dłuższe posiedzenie i nie mamy ze sobą gotówki. Jeśli idzie o ceny, one są minimalnie wyższe niż w Polsce, choć piwo na przykład w knajpie jest odrobinę tańsze, ale zasadniczo nie ma się co obawiać, że wydamy jakoś strasznie, strasznie dużo, że każdą koronę trzeba przeliczać na złotówki. Nie jest tak źle, aczkolwiek, jak powiedziałam, Czechy są odrobinę droższe niż Polska, myślę tak około 10%. 100 koron to jest około 17-18 zł i tak trzeba to liczyć. Życzę Państwu miłego eksplorowania Pragi. To jest naprawdę takie miasto, w którym się można zakochać i do którego chce się wracać. I życzę, żeby się Wam chciało, życzę, żebyście znaleźli w Pradze coś atrakcyjnego dla siebie. No a ja w każdej chwili służę pomocą. Czeski Kołsek. Tak się nazywa fanpage na Facebooku, na którym mogą mnie Państwo znaleźć i znaleźć tam także sporo różnych czeskich poleceń kulturalnych.